wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
Wydarzeniem, być może najważniejszym w tym roku, była beatyfikacja prymasa tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wspaniała uroczystość, która miała miejsce we wrześniu. Przy tej okazji wspominano biografię prymasa, szczególnie silnie akcentując okres, kiedy był uwięziony przez komunistów. Na ten temat nakręcono film fabularny, napisano wiele książek. Jedna z nich niedawno była czytana na antenie Radia Rodzina. Wiele się mówi o aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego. Wiele się mówi i pisze o jego przeżyciach w czasie tego uwięzienia. Niewiele się mówi o okolicznościach uwolnienia prymasa Wyszyńskiego. A właśnie niedługo, bo pod koniec października, minie równo 65 lat od tego ważnego wydarzenia. I dzisiaj, w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca, opowiem Państwu o wydarzeniu sprzed 65 lat, o odzyskaniu wolności przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Zanim opowiem, jak do tego doszło, że prymas odzyskał wolność, kilka słów przypomnienia, dlaczego został aresztowany. Tą bezpośrednią przyczyną aresztowania był dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Dekret, na mocy którego komuniści przyznawali sobie prawo do decydowania o tym, kto jest proboszczem, kto pełni jakiekolwiek funkcje kościelne, i w każdej chwili każdy ksiądz decyzją administracyjną mógł być funkcji kościelnej pozbawiony. Ten dekret uzależniał całkowicie Kościół od państwa i był absolutnie nie do przyjęcia. I prymas Wyszyński powiedział wtedy słynne non possumus. Drugą sprawą, która stała się jedną z bezpośrednich przyczyn aresztowania prymasa Wyszyńskiego, była sprawa ordynariusza kieleckiego, biskupa Czesława Kaczmarka. Biskup Czesław Kaczmarek, poddany wyszukanym torturom, w czasie procesu składał absurdalne zeznania. Został skazany jako szpieg amerykański. Komuniści domagali się od prymasa Wyszyńskiego potępienia biskupa Kaczmarka. Stefan Wyszyński sobie świetnie zdawał sprawę, że zeznania, jakie składał przed sądem biskup Kaczmarek, były wymuszone, że tezy oskarżenia były absurdalne. Nie chciał więc potępić zmaltretowanego ordynariusza kieleckiego. Krótko przed aresztowaniem do prymasa Wyszyńskiego przyszedł lider Paksu, Bolesław Piasecki, czterema propozycjami warunków, które miały uchronić prymasa Wyszyńskiego przed aresztowaniem. Prymas Wyszyński wszystkie te propozycje odrzucił i zdumionemu Piaseckiemu powiedział: jest jeszcze możliwość piąta. Piasecki zdziwiony spytał się: jaka? Więzienie. Można więc powiedzieć, że prymas Wyszyński świadomie wybrał więzienie. Wiedział, że konsekwencją jego postawy będzie uwięzienie przez komunistów. I tak się rzeczywiście stało. Został uwięziony przez komunistów 26 września 1953 roku i był kolejno przetrzymywany w różnych miejscach odosobnienia, w Rywałdzie Królewskim, Stoczku, Prudniku. Na końcu trafił do Komańczy, gdzie był przetrzymywany w klasztorze sióstr nazaretanek. Tutaj miał najlepsze warunki odosobnienia, mógł się poruszać po najbliższym terenie, mógł się spotykać z ludźmi, którzy do tej Komańczy przyjeżdżali. Ale nie zmienia to faktu, że był więźniem. Był więziony ponad 3 lata, nie wytoczono mu żadnego procesu, mimo że starano się zdobyć dowody, które mogłyby w takim procesie posłużyć jako argumenty dla aktu oskarżenia. Miejsca, w których przebywał, były najeżone aparaturą podsłuchową. W jego otoczeniu umieszczono dwóch agentów. Siostra Leonia, która mu posługiwała, pisała na niego codziennie raporty. Również ksiądz Skorodecki był tajnym współpracownikiem i pisał na jego temat raporty. Ale mimo takiego osaczenia, komuniści nigdy nie zdecydowali się na wytoczenie prymasowi Wyszyńskiemu procesu. I nadszedł rok 1956, rok ważny nie tylko w Polsce, ale dla całego bloku komunistycznego. W 1953 roku, w marcu, umiera Józef Stalin. W Związku Radzieckim rozpoczyna się walka o władzę. W tej walce o władzę najskuteczniejszy jest Nikita Chruszczow. I teraz Nikita Chruszczow, eliminując kolejnych konkurentów w walce o władzę, zdobywając władzę niemal absolutną w Związku Radzieckim, posłużył się takimi hasłami destalinizacji. To zjawisko przemian, jakie wówczas były w Związku Radzieckim, nazywa się często odwilżą. Oto po zimie stalinizmu następują pewne zmiany. Chruszczow uwalnia więźniów politycznych, pustoszeją łagry, więźniowie polityczni wychodzą na wolność. Chruszczow ujawnia część prawdy o zbrodniach stalinowskich. Słynny tajny referat podczas 20. zjazdu KPZR, w czasie którego Chruszczow ze szczegółami opowiada, jak Stalin naruszał podstawowe prawa człowieka, jakich dokonywał zbrodni. Nie powiedziano wtedy całej prawdy o okrucieństwie systemu stalinowskiego, ale już to, co powiedziano, było czymś niezwykłym. Przemiany docierają również do Polski. Rządzący Polską Bolesław Bierut udaje się do Związku Radzieckiego na 20. zjazd i nie wraca żywy. Umiera w Moskwie. To oczywiście budziło podejrzenia, że jego śmierć nie miała charakteru naturalnego, ale śmierć Bieruta powoduje, że w Polsce rozpoczyna się walka o władzę. Człowiek, który stanął na czele partii komunistycznej, Edward Ochab, nie radził sobie z opanowaniem sytuacji w Polsce. Narasta niezadowolenie, narastają protesty. Do dramatycznych wydarzeń dochodzi w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Niektórzy nazywają te wydarzenia powstaniem poznańskim. Kiedy to robotnicy wychodzą protestować przeciwko komunistycznym władzom, kiedy to w odpowiedzi na strzały ze strony komunistów część robotników zdobywa broń, 28 czerwca 1956 roku toczą się walki uliczne, które trwają jeszcze do połowy dnia następnego. Komuniści w krwawy sposób tłumią to powstanie poznańskie, ale niezadowolenie społeczne w całym kraju systematycznie narasta. Kiedy aresztowano prymasa Wyszyńskiego, mogło się wydawać, że Kościół w Polsce został podporządkowany komunistom. Po aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego episkopat wybrał na swojego przewodniczącego biskupa wskazanego przez komunistów, biskupa Michała Klepacza. Historyk kościoła Antoni Dudek nazwał wówczas polski kościół półzdobytą twierdzą. Wydawało się bowiem, że udało się zastraszyć hierarchię kościoła katolickiego. Oświadczenie, jakie wydał episkopat, nie było protestem przeciwko uwięzieniu prymasa Polski. Biskupi zachowywali się z lojalnością w stosunku do komunistycznych władz. Mówimy o tych biskupach, którzy byli na wolności, bo prymas Wyszyński czy biskup Czesław Kaczmarek to nie byli jedyni biskupi usunięci ze swoich stanowisk przez komunistów. Usunięto biskupa Adamskiego na Śląsku, aresztowano biskupa Baraniaka. Ale ci biskupi, którzy piastowali swoje urzędy, wydawało się, że podporządkowali się całkowicie komunistom. A jednak historyk pisze o półzdobytej twierdzy. Dlaczego? Bo dla milionów polskich katolików przywódcą kościoła nie był lojalny w stosunku do komunistów Michał Klepacz, tylko uwięziony prymas Wyszyński. Autorytet prymasa Wyszyńskiego w społeczeństwie, w narodzie bardzo wzrósł. Prymas Wyszyński w oczach Polaków stał się biskupem męczennikiem. I teraz Polacy nie zapomnieli o uwięzionym prymasie. I w 1956 roku, kiedy ludzie coraz odważniej domagają się różnych rzeczy, które im się należą, rzeczy ekonomicznych, ale nie tylko, coraz powszechniej odzywają się głosy, aby właśnie uwolnić prymasa Wyszyńskiego. I tak między innymi 12 maja 1956 roku przypadała 10. rocznica Sakry Biskupiej. I tego jednego dnia w intencji uwolnienia prymasa Wyszyńskiego odprawiono ponad 3000 mszy świętych w całym kraju. Olbrzymia manifestacja tysięcy księży i tysięcy wiernych w całej Polsce. Olbrzymie wołanie do Boga o wolność dla ukochanego pasterza. W lipcu 1956 roku w diecezji gorzowskiej 362 proboszczy. Wszystkich proboszczy było w diecezji 380, a zatem tylko 18 proboszczy nie podpisało listu do premiera Cyrankiewicza z żądaniem uwolnienia kardynała Wyszyńskiego i jego powrotu do stolicy. 231 podpisanych z imienia i nazwiska robotników, hutników i górników z Katowic. Wtedy Katowice to był Stalinogród. Tak zmieniono nazwę tego miasta na cześć Stalina. Domagało się 14 sierpnia wypuszczenia księdza prymasa Wyszyńskiego oraz biskupów śląskich. Rezolucję podpisaną przez nich kończą takie proste, ale jakże wzruszające słowa. My, robotnicy hut i kopań, słusznie mamy prawo żądania ich uwolnienia, bo oni są nasi, jak nasze huty i kopalnie, w których pracujemy, w pocie czoła i ofiarnie. Oni są nasi. To biskupa śląski, to prymasie Wyszyński. Narasta gniew ludu, narasta niezadowolenie, coraz liczniejsze żądania uwolnienia prymasa Wyszyńskiego, a w partii komunistycznej walka o władzę. Powstają dwie grupy. Jedna grupa jest nazywana grupą puławską, albo przez przeciwników była nazywana Żydami. Druga grupa była nazywana Natolinem, albo przez przeciwników była nazywana Hamami. Te dwie grupy komunistycznych aparatczyków walczą o władzę, ale pojawia się ktoś trzeci, który tą władzę ostatecznie zdobywa. Tym człowiekiem jest Władysław Gomułka. Człowiek, który sam padł ofiarą represji, który w wyniku walk frakcyjnych trafił do więzienia. Tak zwani stalinowcy na czele z Bierutem pozbyli się tak zwanych krajowców, wśród których był Władysław Gomułka. Wtedy, kiedy działy się te rzeczy najstraszniejsze w Polsce, Gomułka siedział w więzieniu. Teraz Gomułka odzyskuje wolność. W oczach wielu Polaków jest ofiarą systemu. W oczach wielu Polaków jest człowiekiem o czystych rękach, bo wielu ludzi nie pamięta, że Gomułka odpowiadał za to, co się działo zaraz po wojnie. Wielu ludzi widziało w nim kogoś, kto sam przeszedł przez piekło stalinowskich więzień. Gomułka więc zaczyna zyskiwać coraz większą popularność. Zaczyna również budować silną pozycję w ramach partii komunistycznej. Niepokoje w Polsce narastają. Jest taki moment, kiedy czołgi radzieckie, które stacjonowały tutaj w Polsce, głównie na ziemiach odzyskanych, zaczynają ruszać w kierunku Warszawy. Do Warszawy przylatuje Chruszczow. Odbywają się takie dramatyczne, całodniowe rozmowy, w wyniku których Chruszczow wraca do Moskwy, wydaje polecenia wycofania wojsk sowieckich. Gomułka staje się bohaterem narodowym, jako ten, który uchronił nas od walk z wojskami radzieckimi. Warto pamiętać, co się w 1956 roku wydarzyło niedaleko nas, bo na Węgrzech i w Budapeszcie. Tam też ludzie zbuntowali się przeciwko komunistycznemu systemowi. Doszło do powstania węgierskiego, niesłychanie krwawo stłumionego przez czołgi wysłane właśnie przez Nikitę Chruszczowa. 24 października mamy słynny wiec na placu Defilad. Wtedy to był plac Stalina, gdzie tłum śpiewa na cześć Gomułki. Gomułka był chyba jedynym przywódcą komunistycznym, który przez krótki okres, ale cieszył się olbrzymim poparciem, olbrzymią sympatią wielu Polaków. Ten wiec na placu Defilad to taki moment chyba największego politycznego triumfu Władysława Gomułki. Kiedy kończy się ten wiec poparcia na cześć Gomułki, część uczestników tego wiecu formuje pochód, idzie pod gmach Komitetu Centralnego i domaga się uwolnienia prymasa Wyszyńskiego. Tego samego dnia warszawscy alumni seminarium metropolitalnego udali się z błagalną pielgrzymką na Jasną Górę. Prośba jest jedna – uwolnienie kardynała Wyszyńskiego. Gomułka przejmuje władzę nad partią. Gomułka cieszy się dużą sympatią Polaków. Gomułka zdołał przekonać Chruszczowa, że panuje nad sytuacją i Chruszczow nie musi interweniować, ale Gomułka zdawał sobie sprawę, że jego autorytet ma ograniczony zasięg, że dla wielu Polaków jest komunistycznym przywódcą. Jego apele mogą być nieskuteczne. W takim potocznym oglądzie historii. Gomułka się często jawi jako taki anachroniczny, tępy, komunistyczny aparatczyk, który wygłasza jakieś nonsensowne przemówienia. I taki był Gomułka pod koniec swoich rządów, pod koniec lat 60. Ale wtedy, w 56 roku, Gomułka wykazał się dużą inteligencją i dużym sprytem, wyczuciem politycznym. Gomułka zdaje sobie sprawę, że aby uspokoić nastroje, aby nie doszło w Polsce do takich wydarzeń, jakie miały miejsce w październiku i w listopadzie na Węgrzech, potrzeba kogoś o większym autorytecie niż ma on. Kogoś, kto dotrze do ludzi, którzy nie będą chcieli słuchać przywódcy komunistycznego. Że takim jedynym człowiekiem jest uwięziony prymas Wyszyński. Dlatego decyduje się uwolnić prymasa Wyszyńskiego. Wysyła do Komańczy, gdzie był uwięziony prymas Wyszyński, swoich dwóch najbliższych współpracowników. Władysława Bieńkowskiego, posła i wicepremiera sprawiedliwości Zenona Kliszkę. Kiedy przybyli do Komańczy, siostra uszczęśliwiona, że oto ukochany prymas odzyskuje wolność, zawiadomiła kardynała Wyszyńskiego, że przybyli panowie z Warszawy, by zwrócić mu wolność. Ksiądz prymas, który dał akurat śniadanie, nie zareagował. Ależ ojcze, oni czekają na dole, ponaglała zdziwiona zakonnica. Prymas Wyszyński odpowiedział: ja czekałem 3 lata i spokojnie dokończył śniadanie. Widać tu olbrzymią godność prymasa, ale widać tu również spokój, opanowanie. Postawmy siebie w tej sytuacji. Siedzimy uwięzieni, nie wiadomo jak długo, bo tu nie ma żadnego wyroku. To nie jest powiedziane, że prymas spędzi w tym więzieniu 2 lata, 5 lat, 10 lat. I nagle ktoś przyjeżdża, żeby nas uwolnić, no pewnie każdy z nas by się cieszył. A prymas Wyszyński potrafił w tej sytuacji zachować spokój. Dochodzi do rozmów z przedstawicielami Gomułki. Prymas Wyszyński mówi, że rozumie politykę Gomułki, że zgadza się z Gomułką, że trzeba nastroje w Polsce uspokoić, ale stawia twarde warunki. Znowu wielu z nas by chciało jak najszybciej wrócić na wolność, przyjechać do Warszawy. A prymas Wyszyński stawia warunki. Rozumie sytuację. Rozumie, że Gomułce bardzo zależy na tym, żeby wrócił do Warszawy. Więc jest okazja, aby załatwić ważne rzeczy dla Kościoła. Czego żądał uwięziony Wyszyński? Zniesienia dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 roku. To był ten dekret, który podporządkował Kościół państwu. Powrotu na dotychczasowe stanowiska usuniętych biskupów. Biskupa Adamskiego z sufraganami, biskupa Kaczmarka, biskupa Baraniaka. Zmiany na stanowiskach rządców kościelnych we Wrocławiu i w Katowicach, przywróceniu prasy katolickiej, która została zlikwidowana przez komunistów, no i wznowienia prac Komisji Mieszanej dla omawiania kwestii spornych. Zdziwieni rozmówcy Wyszyńskiego udają się do Komańczy, aby zadzwonić. To nie jest epoka telefonów komórkowych. Musieli iść na pocztę, tak, i tam korzystając z łączy dodzwonić się do Gomułki, zapytać go o zdanie. Gomułka oczywiście się zgodził na te żądania. Prymas Wyszyński miał to wyczucie polityczne, czyli wiedział, co jest realne, co jest nierealne. Nie eskalował żądań. Postawił sprawy fundamentalnie ważne dla Kościoła. Ale takie sprawy, które były do przyjęcia dla Gomułki. Gomułka się zgadza. Prymas Wyszyński w swoich notatkach zanotował. Siostry chciały dać lepszy obiad. Byłem zdania, że ma być taki jak zwykle. Tak więc komunistyczni dygnitarze zjedli skromny więzienny posiłek, który zwykle spożywał prymas Wyszyński i udali się do Warszawy, zawiadając Gomułkę, że jest sukces, że prymas Wyszyński wraca do Warszawy, że obejmie obowiązki prymasa Polski, że będzie apelował o zachowanie spokoju. 28 października 1956 roku, w godzinach rannych, prymas Wyszyński odprawił mszę świętą dziękczynną za uwolnienie. Spożył śniadanie, pożegnał się z siostrami nazertankami, miejscowymi księżmi wiernymi, po czym udał się do Warszawy. Około godziny 19 przybył do swojej rezydencji przy ulicy Miodowej. Tu pierwsze kroki skierował do kaplicy domowej, aby podziękować za uwolnienie. Następnie nastąpiło powitanie, które w imieniu domowników wygłosił ksiądz biskup Choromański. W czasie, kiedy prymas Polski spożywał kolację, przed rezydencją zgromadził się tłum wiernych. Ksiądz prymas wychodzi na balkon i po raz pierwszy od 3 lat publicznie błogosławi. Następnego dnia przez cały dzień przychodzili wierni, aby wyrazić swoją wdzięczność z powrotu umiłowanego pasterza. Prymas Wyszyński kilkanaście razy pojawiał się na balkonie, za każdym razem entuzjastycznie pozdrawiany przez tłum. Powiedział wówczas, cytuję: najmilsze dzieci Boże, dzieci moje, pozwólcie człowiekowi miłować. Nie można pozbawić go serca i potęgi miłowania.